Bonjour, z tej strony Kacper Wośkowiak, Rowerolog. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na 13 odcinek naszego rowerowego podcastu Bonjour Tour, czyli serii, w której szczegółowo analizujemy wydarzenia z trasy Tour de France, największej imprezy w kolarskim kalendarzu. Za nami kolejne dwa etapy wyścigu. Zbliżamy się do decydujących rozstrzygnięć, zbliżamy się do Pirenejów oraz 40-kilometrowej czasówki, ale to nie oznacza, że na tych, powiedzmy, przelotowych etapach brakuje walki. Piątkowy odcinek padł łupem Matsa Pedersena, zaprawionego klasykowca z grupy Trek Segafredo. Duńczyk znalazł się w 7-osobowym odjeździe obok takich koni pociągowych jak Filip Poganna czy Stefan Küng. Peleton siłami sprinterskich ekip, głównie Lotto Soudal oraz Alpecin Dekenik, trzymał Hartów pod kontrolą, ale plany pogoni zniweczyła pechowa kraksa Caleba Ewena. Przez moment duża grupa wyraźnie zwolniła, a różnica wzrosła do 4 minut. Nie pomogło nawet przyspieszenie Team Bike Exchange Jayco. Choć z przodu został wtedy drugi kolarz Treka, rudobrody Amerykanin Quinn Simmons, który jechał w ramach takiej asysty dla swojego lidera. Pedersen rozegrał końcówkę po mistrzowsku, wykorzystując nie tylko dobrą formę, ale i czutkę do takich ofensywnych akcji. Były mistrz świata, mimo że teoretycznie był najszybszy z ucieczki, nie zamierzał czekać. 10 km przed metą uprzedził rywali dynamicznym atakiem, zabierając ze sobą Kanadyjczyka Hugo Hula z Israel Premier Tech i Brytyjczyka Freda Wrighta z Bahrain Victorious. Chyba każdy z nas zna powiedzenie, że najlepszą obroną jest atak. Duńczyk wiedział, że ciężej przypilnować cały odjazd, a potem jeszcze skutecznie zafiniszować, niż rozpocząć harce samemu. Co było dalej? Prowadząca trójka zgodnie współpracowała, odjeżdżając drugiej goniącej trójce. Czarowaniem chwilę trwało, jednak na ostatniej prostej w Saint-Étienne Pedersen nie miał sobie równych, dopisując do swojego palmares pierwszy odcinek Grand Touru, brakujący według mnie właśnie w tych jego osiągnięciach ten odcinek Grand Touru, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. Mam nieodparte wrażenie, że w tym sezonie obserwujemy jedną z najlepszych, jak nie najlepszą wersję Matsa Pedersena. 26-latek imponuje formą na hopkach, mocą w nogach oraz długim finiszem, którym potrafił ugotować samego Wouta van Aerta, jak to było na przykład podczas wyścigu Paryż-Nice. Jednak taka dyspozycja nie przełożyła się na zwycięstwa w klasykach. Chyba najlepiej wyglądał podczas Mediolan Sanremo, gdzie pojechał w trybie awaryjnym, no ale zabrakło szczęścia. Tam po prostu wziął zbyt dużą odpowiedzialność na siebie, no i potem już i po pierwsze nie upilnował rywali, po drugie nie starczyło mu już sił na taki skuteczny finisz, no i ostatecznie zajął 6. miejsce. W dziesiątce kończył również drugi monument Ronde van Vlaanderen, dokładnie na 8. miejscu, no ale tam nie był nawet przez moment bliski zwycięstwa, był po prostu z tyłu, walczył po prostu z tyłu i, no, i walczył skutecznie, ale nie był nawet przez moment blisko zwycięstwa, był po prostu odrobinę słabszy od swoich rywali z przodu. Kiedy nie był w takiej super dyspozycji, potrafił urwać m.in. Gandawe Wevelgem czy Kurne Bruksele Kurne, czyli takie prestiżowe klasyki, semiklasyki, nie wiem jak to dokładnie nazywać, a wtedy no, wydaje mi się, że właśnie nie miał tej swojej najlepszej formy, no ale właśnie taką czutką potrafił się znaleźć w odpowiednim odjeździe, potrafił gdzieś tam się przycisnąć na finiszu i pokazać rywalom plecy, no a tym razem no, zabrakło mu tego zwycięstwa. Warto sobie powiedzieć, że Mats Pedersen, nie licząc wyścigu 1.2 w Danii, czyli takiego półprofesjonalnego, gdzie mogą ścigać się kluby amatorskie, no to wygrywa tylko same etapy wyścigów tygodniowych. Ma na swoim koncie etap Étoile de Bessèges, etap Paryż-Nicea, dwa etapy Circuit Cyclist-Sarthe. Tam wygrałby też generalkę, gdyby nie kraksa na ostatnich 5 km finałowego etapu, która ścięła cały peleton w deszczu, no Pedersen tam ucierpiał. Na ostatnich 5 km raczej nikt nie odjechałby mu na 30 sekund. Mniej więcej tyle przewagi miał nad drugim rywalem w generalce. No niestety nie udało mu się. No i potem doszedł jeszcze etap wyścigu Baloise Belgium Tour. No, ale nie było tam żadnego klasyku. Nie było też mega jakiegoś prestiżowego zwycięstwa. Teraz udało mu się ten skalp wywalczyć. I mówię, jestem z tego bardzo zadowolony, bo patrząc na osiągnięcia Matsa Pedersena, patrząc na jego palmares, właśnie tego zwycięstwa w Grand Tourze mu brakowało. Oby jeszcze na tym Tour de France coś dla siebie uszknął. Nie będzie już takich typowo ucieczkowych etapów, ale może gdzieś na finiszu jeszcze powalczy, bo przynajmniej na początku sezonu właśnie takim finiszem mocnym imponował. No ale sam powiedział na Tour de France, że tutaj są rywale szybsi po prostu, że wie, że na tych finiszach będzie miał te szanse swoje ograniczone. No i po prostu dlatego próbuje swoich sił w ucieczkach. No i jak widzimy, bardzo, bardzo udanie. No jest to w ogóle bardzo, bardzo duński tydzień, mimo że już nie jesteśmy w Danii, no bo wygrał etap Jonas Vingegaard i przejął koszulkę lidera, wygrał też Magnus Cort Nielsen, a teraz Mats Pedersen. Co działo się w sobotę? Etap z finałem na Côte de la Croix-Neuve, czyli Górze Żalaberta, wygrał Michael Matthews. Tak, Michael Matthews wygrał po wspinaczce. Nie spodziewałem się, że Australijczyk jest w stanie nie tyle się tak dobrze wspinać, bo to podejrzewałem, że on coraz bardziej przestawia się w kierunku takiego, możemy powiedzieć, ściankowca, no ale nie spodziewałem się, że Blink potrafi jeździć w tak ofensywny sposób. To on rozdawał karty w tej ucieczce, to on dyktował warunki swoim przeciwnikom, to on zgubił Felixa Groschartnera i Luisa Leona Sancheza na samej wspinaczce, to on przetrzymał atak Alberto Bettiola, no i potem pokazał mu plecy. No, dla mnie, jako osoby, która przez długi czas była kibicem Michaela Matthewsa, no to jest niesamowity wynik, bo nie spodziewałem się, że Australijczyk potrafi ścigać się w tak ofensywny sposób. Zawsze według mnie swoje szanse, jakie miał, przegrywał taką defensywną jazdą, czekaniem na to, co zrobią jego koledzy, co zrobią przeciwnicy, a tym razem on podyktował warunki i tak mówił właśnie w wywiadzie. Jestem z tego zwycięstwa bardzo, bardzo zadowolony. No i to kolejny dzień, w którym powiedzmy ci weterani triumfują nad młodzieżą. W ogóle odcinek rozpoczął się w szalonym tempie. Na początku wielu zawodników próbowało złapać się do ucieczki dnia, no ale faworyci nie chcieli odpuszczać tak dużej grupy i również się atakowali. Tam ruszał m.in. Tadej Pogacar, aktywny był też lider wyścigu Jonas Vingegaard, który przy pomocy kolegów starał się w miarę skontrolować tą sytuację. No i na chwilę peleton liczył może jakieś 40 zawodników, no ale potem sytuacja się uspokoiła. Kolarze Jumbo wyszli na czoło, zwolnili grupę, kiedy pojechała już ta właściwa ucieczka. W tej ucieczce najgroźniejszy był Luis Menties, który troszeczkę przeskoczył, jest już w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej, wyprzedził nawet Davida Godu, to daje mu 7 miejsce w tym momencie, no ale ostatecznie do samego podjazdu Côte de la Croix-Neuve, no to nie działo się nic kompletnie w peletonie, który jechał bardzo, bardzo spokojnym tempem, no a na samej wspinaczce zaatakował Tadej Pogacar, za którym pojechał Jonas Vingegaard, no i panowie troszeczkę odrobili czasu nad rywalami, no ale nie jakoś bardzo dużo. No to był jeden z tych etapów, na których można było stawiać, że Tadej Pogacar zaatakuje, że spróbuje nadrobić troszeczkę czasu nad swoim rywalem, bo to był taki etap w jego stylu. Krótki, dynamiczny, ostry podjazd, nie alpejska wspinaczka długa, na której lepiej czuje się Duńczyk, no ale ostatecznie żadnej różnicy między panami nie powstało. Delikatnie Pogacar nadrobił czasu nad Gerantem Tomasem, więc jego druga pozycja no, jest bardziej pewna niż była do tej pory. Warto dodać, że z wyścigu wycofał się Primoz Roglic, więc taka taktyka na chaos, na to, żeby peleton jak najmocniej rozbił się na początku etapu, może być skuteczna w walce z Jonasem Vingegaardem. Może, ale nie musi, no bo Duńczyk wydaje się naprawdę w dobrej formie i ciężko będzie go pokonać w taki konwencjonalny sposób. Dlatego stawiam, że taka akcja przy uszczupleniu delikatnie składu górskiego ekipy Jumbo-Visma może być naprawdę fajną opcją dla Tadeja Pogacara czy dla kolarzy Ineos, żeby zaatakować pozycję lidera na kolejnych etapach. Teraz pod lupę weźmiemy ekipę Bahrain Victorious, ale nie będziemy mówić o narotach Europolu, a skupimy się wyłącznie na sportowym aspekcie. Jack Hake ogląda wyścig z domowego zacisza po tym, jak złamał nadgarstek na etapie z brukami i musiał opuścić kolumnę Tour de France. Załodzą pozostali liderzy. Matej Mohoric jest kompletnie niewidoczny, a Damiano Caruso nie liczy się w generalce po kolapsie w Alpach. No, wielu, w tym ja, twierdziło, że lepiej dla Włocha byłoby wybranie Giro d'Italia i spróbowanie powtórzenia ubiegłorocznego kapitalnego wyniku, kiedy doświadczony zawodnik zajął drugie miejsce, ale on jednak zafokusował się w pełni na Tour de France. Jednak są kolarze z drugiego szeregu, którzy nie zawodzą. Doświadczony Luis Le Sanchez spędza sporo czasu w ucieczkach, Hiszpan jeździ aktywnie, szarpie w swoim dawnym stylu, co przyniosło mu etapowe podium na lotnisku w Merze, no i też jest dosyć wysoko w generalce, bo to jest czołowa dwudziestka, no i biorąc pod uwagę to, że na pewno zobaczymy go w jeszcze jakimś odjeździe, no to może uda mu się ostatecznie zakończyć wyścig w top 20. Moim zdaniem prawdziwym odkryciem wyścigu jest Fred Wright. Młody Brytyjczyk gościł w naszej pobocznej serii artykułów pod tytułem Lista nieoczywista, w której typujemy możliwe niespodzianki przy okazji największych klasyków. postawiłem na niego przed Ronde van Vlaanderen, a tam 23-latek zaskoczył wszystkich i zajął 7 miejsce, jadąc przez dłuższy czas na czele razem z Dylanem van Baarle. Dobrą formę z klasyków przełożył na Tour de France. O jego pierwszej szarży mówiłem przy okazji jednego z poprzednich podcastów, kiedy skupiałem się na wyborze czerwonego numeru dla zawodnika, powiedzmy, najbardziej walecznego. Piątek nie tylko zabrał się do bardzo, bardzo takiej wyselekcjonowanej ucieczki, no, gdzie znaleźli się naprawdę kolarze z dużymi nazwiskami, przytrzymał również zaciąg Matsa Pedersena i zafiniszował po drugie miejsce. No, być może mógł spróbować jakiegoś odjazdu z tej finałowej trójki, która została w walce o zwycięstwo w tej rozgrywce, no, jednak postawił na finisz. No, nie było to zbytnio skuteczne, no bo Pedersen jednak jest klasowym kolarzem i nie dał się ograć. A my w ramach naszego jakby działania nadal będziemy obserwować rozwój byłego stażysty CCC, bo przypominam, że ten zawodnik w sierpniu 2019 roku był właśnie na stażu w drużynie CCC Team. W niedzielę na zakończenie drugiego tygodnia Tour de France stawiam na rozgrywkę sprinterów. Przy tej obsadzie już dawno nie oglądaliśmy najszybszych kolarzy na kresce, a przecież duńskie finisze nie zawiodły. Tam na przykład Sonderborgu o zwycięstwie Dylana Groenewegena rozstrzygnął fotofinisz, i który naprawdę tam było minimalna różnica między nim a Woutem van Aertem. No ale taką trasę bez tych okazji sprinterskich przygotowali nam panowie z ASO. Domyślam się, że większość z Was nie lubi płaskich naleśników, kiedy emocje ograniczają się najczęściej do kilku ostatnich minut, jednak ja stoję tutaj w opozycji. Wiem, że tej opozycji bardzo, bardzo nielicznej. Przyjemnie patrzy się na przepychankę rozprowadzających, układanie się pociągów oraz falowanie takiej dużej grupy. To świetnie widać, szczególnie z rzutu z helikoptera. 15. przelotowy etap połączy Rodez z Carcassonne. Zawodników czeka naprawdę długa przeprawa. Na dystansie 202 km wyrosną dwie górskie premie trzeciej kategorii. Scott de Camazes do mety pozostanie 48 km, więc jakiś zespół może pokusić się o sprawdzenie sprinterów, no ale czy znajdzie się jakiś chętny? Wątpię. Być może będzie to ekipa po prostu sprinterska, która będzie liczyła na zrzucenie tych bardziej ciężkich sprinterów. Tutaj mówię przede wszystkim o Alpecin de Koenig. Finał w Carcassonne jest skomplikowany. Kilka trudności technicznych czeka na kolarzy jeszcze na dojeździe do centrum miasta. Tuż przed wjazdem na ostatni kilometr wyrośnie zakręt w prawo pod kątem 90 stopni. Potem szeroki łuk w lewo, z którego do mety pozostanie już tylko 500 metrów. Finisz najlepiej otworzyć jakieś 150 metrów przed metą, kiedy sprinterzy zza winkla dostrzegą napis Arrivé. Dopiero 150 metrów przed metą, tam mamy jeszcze taki delikatny łuk. Kluczowe będzie rozprowadzenie, co doskonale obrazuje ubiegły rok i zwycięstwo Marka Cavendisha po perfekcyjnym rozprowadzeniu Michaela Morkowa. Kolarze Quickstepu ustrzeli wtedy dublet. Dla chętnych link do wideo z tego etapu znajdziecie w opisie i tam doskonale widać, jak ten finisz należy rozegrać. Kto, z kim i dlaczego? W pierwszej linii stawiam na Dylana Groenewegena oraz Wouta van Aerta. Obydwaj panowie wyglądają solidnie. Mają szybkość oraz wsparcie zespołowych kolegów. Grynę przetrzymał ten piątkowy pogórkowaty etap w peletonie, a ma przecież nogi jak jakiś sprinter z toru, więc dla mnie widać, że on coraz mocniej zyskuje, no ale nie wiadomo, czy zyska też w przypadku takiego finiszu już na delikatnym, podejrzewam, podmęczeniu. Fabio Jakobsen coraz mocniej odczuwa trudy wyścigu. Alpy przejeżdżał na szarym końcu, w asyście kolegów, głównie Michaela Morkowa, no ale zmieścił się w limicie czasu, czekając na łatwiejszy etap. Pora wreszcie zafiniszować, no a jego rozprowadzający Morkow zna się na rzeczy, już tam w zeszłym roku przecież wygrywał, ale warto tutaj dodać, że w Carcassonne na 12 finiszów, tylko właśnie ten zeszłoroczny, ubiegłoroczny zakończył się sprintem całego peletonu, no bo wcześniej dojeżdżały na przykład ucieczki jak Magnus Kort w 2018 roku. Duży znak zapytania należy postawić przy Kelebie Iwenie. Pocket Rocket przewrócił się w piątek, obijając bardzo mocno lewą stronę ciała. Jego sprint może na tym stracić. Nie wiemy tego. Już w sobotę miał ogromne problemy, żeby przetrwać w limicie. Udało mu się, tam pomogli mu troszeczkę jego zespołowi koledzy, którzy go tam mocno asegurowali, żeby nie wyleciał z limitu. No i wydaje się, że być może ten wyścig po prostu zakończy już po tym etapie, po dniu przerwy. No, może nie być w stanie kontynuować dalej wyścigu i dlatego wydaje mi się, że bardzo, bardzo chciałby pokazać się na dzisiejszym finiszu. No i na koniec taka taki delikatny apel dla weteranów, bo jeśli dojdzie do jakiegoś chaosu, tak jak w zeszłym roku, gdzie ten finish był naprawdę mocno chaotyczny, no to to może pomóc weteranom jak Peter Sagan czy Aleksander Kristoff, którzy na pewno nie są jeszcze tak zmęczeni jak ci młodzi zawodnicy trudami wyścigu. Oni raczej w swojej karierze większość startów w wielkich turach kończyli i to bez problemów, także no, spodziewam się, że oni też mogą gdzieś tutaj chcieć tą okazję dla siebie wyrwać. No i tym akcentem dziękuję bardzo serdecznie dzisiaj za uwagę. Mówił dla Was Kacper Wojskowiak, Rowery.org. Widzimy się oczywiście przy okazji kolejnych odcinków. Jeśli Wam się odcinek spodobał, jeśli doceniacie naszą pracę, to zachęcam Was do zostawienia nam łapki w górze, zostawienia też subskrypcji, co nas motywuje do dalszej pracy. Dzięki, cześć, do usłyszenia.